Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu politolog profesor Anna Pacześniak. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Wciąż wyniki sondażowe, nie mamy tych ostatecznych, ale to już możemy powiedzieć z pewnością. Rafał Trzaskowski, kandydat KO i Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. To oni staną do drugiej tury wyborów i to nie jest zaskoczenie. Mówiono, że będzie na żyletki, ale wydaje mi się, pani profesor, że ta blaszka jest naprawdę bardzo, bardzo cienka.
Rzeczywiście, ale jeżeli popatrzymy na wcześniejsze sondaże, to przecież, no, wprawdzie nie tuż przed ciszą wyborczą, ale były takie sondaże, które pokazywały, że Rafał Trzaskowski ma to wejście do drugiej tury oczywiście w kieszeni, ale że przewaga to będzie około nawet 8 punktów procentowych. To rzecz jasna, można powiedzieć, przeszłość, ale jednak wydawało się, że ta kampania przed pierwszą turą i to, jakie zarzuty padały w stronę Karola Nawrockiego, no nie powinny sprawiać, że nagle wyborcy o prawicowych poglądach, czy ci, którzy się sprzeciwiają, nie podoba im się polityka rządu, że tak mocno poprą kandydata największej partii opozycyjnej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, i to jest zaskoczenie.
Drugie mieszkanie nie zaszkodziło Karolowi Nawrockiemu.
Drugie, połówka trzeciego, tak, więc można powiedzieć, że ten elektorat się skonsolidował na ostatniej prostej, dlatego że obaj zresztą kandydaci, przepraszam za kolokwializm, wyciągnęli wynik podobny, jakie w sondażach mają partie polityczne, które ich wsparły. Ale można też powiedzieć, że nieco zaskakujące jest to, że mniej więcej 40% tych, którzy poszli głosować, uznało, że ta rywalizacja między kandydatami dwóch najsilniejszych partii to nie jest to, co ich najbardziej emocjonuje, i oddali głos na kandydatów wystawionych przez inne partie, bądź takich, którzy wystawili sami siebie.
Mamy żółtą kartkę dla obozu władzy?
No rzeczywiście to są te komentarze, które są najczęściej, o nich najczęściej słyszymy.
To powiedział nawet Szymon Hołownia.
Tak, od wczorajszego
wieczoru. Słabo wypadł, to trzeba powiedzieć.
Natomiast można powiedzieć, że to jest też kartka jakiegoś koloru, na pewno nie zielonego, dla całej klasy politycznej, dlatego że również dla Prawa i Sprawiedliwości, które przecież jest partią no, mocno zakorzenioną w społeczeństwie, dlatego że ci kandydaci antyelitarni, można powiedzieć, i tacy, którzy idą w kontrze do tego, co uznaje się za akceptowalne w debacie publicznej, zarówno, no przede wszystkim z prawej strony oczywiście, myślę tutaj o wyniku Grzegorza Brauna, no tak wysoki wynik to było chyba drugie największe zaskoczenie wczorajszego wieczoru.
A pierwsze?
No pierwsze jednak, że to jest tak mała różnica między
dwoma. Ja myślałam, że odwrotnie pani profesor powie, bo dla mnie największym zaskoczeniem właśnie był wynik Grzegorza Brauna. Nie spodziewałam się totalnie.
Znaczy ja też się nie spodziewałam i szczerze powiem, ja wiem, że moje poglądy tutaj nie mają aż tak dużego znaczenia
oczywiście
dla słuchaczy, ale że on mnie zszokował i mocno zasmucił, dlatego że jeżeli uznamy, że wyborcy bardzo racjonalnie podchodzą do tego, co słyszą w kampanii wyborczej, i w dużej mierze podzielają poglądy kandydatów, na których potem głosują, to jest to bardzo niepokojące, również z perspektywy państwa stacji, tak? Dlatego, że absolutnie nie jest to akceptowalny przekaz, ale również w dużej mierze to, co mówił Grzegorz Braun w kampanii wyborczej, jest po prostu niezgodne z polskim prawem.
Będzie zapotrzebowanie na gaśnicę prawdopodobnie w Polsce.
No tak, to był też symbol tej kampanii prowadzonej przez Grzegorza Brauna.
A ten wynik Zandberga?
Tak, no to jest też
kolejny. Bo to też się już teraz zmieniło, kiedy włączyliśmy radioodbiorniki czy też telewizję. Przeskoczył te miejsca.
No tak, przeskoczyły miejsca, natomiast punkty procentowe są dalej podobne, dlatego że rzeczywiście wczoraj wieczorem jeszcze okazało się, że Adrian Zandberg, który no frontalnie atakował rząd z pozycji lewicowych w tym przypadku i ta nawet ta cicha opozycja, bo on przecież od partii Razem od początku po nowym jakby wytworzeniu się nowego rządu Donalda Tuska był krytyczny, no ale ale po rozstaniu Magdaleny Biejat z partią Razem ewidentnie krytykował, mówił o tym wprost i przeskoczył, jeszcze wczoraj wydawało się, że przeskoczył marszałka Sejmu. Ta korekta, która nastąpiła w nocy, pokazuje, że jednak o włos Szymon Hołownia miał lepszy wynik, ale to, co jest z perspektywy tej lewej strony sceny politycznej ważne, to to, że Adrianowi Zandbergowi udało się zdobyć lepszy wynik niż wicemarszałkini
Senatu. A nie jest w rządzie.
Nie jest w rządzie, no ale to właśnie kolejny raz pokazuje, że te słabe wyniki rządu w sondażach opinii publicznej, one się nie biorą znikąd i mają potwierdzenie, co oznacza, że jako respondenci, jak jesteśmy pytani przez agencje, które badają opinię publiczną, nie okłamujemy ich.
Magdalena Biejat mówił, kandydatka lewicy mówiła, że to wynik potraktowała jako sukces, bo to przecież kobiety zagłosowały i najlepszy wynik lewicy od wielu, wielu lat głosowań, wyborów. No ale jednak patrząc, to nie jest dobry wynik także.
Tak, to nie jest dobry wynik, chociaż oczywiście każdy mierzy swoją miarą to, co usłyszy wieczór wyborczy.
Też mamy trzech kandydatów lewicy.
Tak, plus jeszcze możemy to porównywać z wyborami, innymi wyborami prezydenckimi. Zresztą to właśnie robiła Magdalena Biejat. No i rzecz jasna, ci kandydaci, którzy odpadli w pierwszej turze, no też chcą pozostać w grze. Chcą, żeby ci kandydaci, którzy będą walczyć o nasze głosy 1 czerwca, żeby z nimi rozmawiali, żeby zaproponowali coś ich wyborców, to no nie chcą sprzedać tanio swojej skóry.
Szymon Hołownia powiedział, deklaruje poparcie dla Rafała Trzaskowskiego. Pójdą za tym inni?
Inni kandydaci, no już...
Koalicji.
Tak, znaczy, tak, więc zacznę od Adriana Zandberga, który no, użył takiego ciekawego bonmotu, mówiąc o tym, że wyborcy nie są pucharem przechodnim,
tak,
żeby go przekazywać.
Z rąk do rąk, tak.
Tak, natomiast tu nikt nie mówi o tym, przekaż mi swoich wyborców, bo każdy polityk sobie zdaje sprawę, że...
Co to może to rokować,
jest,
tak.
Że tak się
to
nie
jest
robi.
To polityka.
Tak, natomiast rzeczywiście dzisiaj od rana słucham nie tylko komentarzy swoich kolegów politologów, ale również właśnie przedstawicieli sztabów kandydatów, którzy nie przechodzą do drugiej tury. No i dziennikarzom jest niezwykle trudno z większości z nich wycisnąć taką deklarację na kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych, na kogo ich kandydat bądź oni będą głosowali. To jest trochę zrozumiałe, dlatego że są jeszcze w tym trybie kampanijnym, tak jakby jeszcze...
Patrzą także na koniec, jak się będzie wyjaśniała sprawa ostatecznych wyników, a stawka jest duża.
No stawka jest ogromna dla obu stron. I teraz już to można, to znaczy to jest teraz bardzo widoczne i myślę, że nawet właśnie ta frekwencja wyborcza z wczoraj, ona wcale nie była niska. Oczywiście ona była niższa niż w wyborach w październiku 2023, ale powiedzmy sobie, że wtedy była wyjątkowo wysoka, ale ona jest też wyższa, patrząc na historię polskich wyborów prezydenckich, ona jest najwyższa od 1990 roku. Więc źle nie było. My wiemy na Dolnym Śląsku, jaką mieliśmy pogodę, więc ona nie była sprzyjająca do tego, żeby z domu wyjść na długo, a tu się
wszyscy
okazuje,
czekaj
że...
na okno.
Tak, ono się nie pojawiło, w związku z tym rzeczywiście te duże miasta głosowały głównie po południu i wieczorem, no bo się okazuje, że już rzeczywiście trzeba z tego domu wyjść, więc wyborcy również zrozumieli, że stawka jest wysoka, ale przede wszystkim rozumie to Koalicja Obywatelska, dlatego że to jest sąd nad ostatnim półtora roku rządzenia, no i Prawo i Sprawiedliwość, która nie tylko chce umieścić swojego przedstawiciela w Pałacu Prezydenckim, ale to już jest oczywiście gra na wybory parlamentarne.
Czy to Konfederacja będzie rozdawać karty?
Może nie sama Konfederacja, ale jej wyborcy. No tak, bo jeżeli w ogóle zsumujemy jeszcze wynik Mentzena z Braunem, no to widzimy, że to będą osoby, których decyzja, czy zostać w domu, czy pójść zagłosować, będzie ważyła na tych wyborach.
I to chyba największy faktycznie sukces, jak to powiedział Sławomir Mentzen, w historii tego środowiska. Patrząc na poprzednie wybory.
Zdecydowanie tak.
O czym to świadczy, pani profesor? Też patrząc na to, na te kolejne miejsca.
Tak, więc to, no to świadczy, jeszcze do końca nie wiemy, o czym to świadczy, bo oczywiście można powiedzieć, że to pokazuje mocne przechylenie na prawą stronę sceny politycznej polskiego społeczeństwa. No i z jednej strony można powiedzieć, no jak popatrzymy sobie na inne państwa europejskie.
Właśnie chciałam dopytać, to, trendy są
to takie
stanowcze.
Są właśnie, właśnie trendy i nawet
ostatnio
jeżeli...
Ostatnio Rumunia, chociaż tam się to zmieniło.
No właśnie, to było też ciekawe dla mnie jako również nie tylko politolożki, ale europeistki. Jednym okiem jednak zerkałam, co się dzieje u naszych, no nie najbliższych sąsiadów, ale jednak sąsiadów w Rumunii.
Ale znaczących dla wschodniej flanki.
Tak, i dla Unii Europejskiej. No i to też te wyniki pokazują, bo wygrał jednak kandydat proeuropejski, mimo że w pierwszej turze 2 tygodnie temu miał ledwo powyżej 20%, a jego kontrkandydat mocno antyukraiński, prorosyjski, chociaż się od tego odżegnywał, miał 40%, więc to pokazuje, że wiele może się zdarzyć w drugiej turze, nawet jeżeli przewaga jest duża, a w naszej pierwszej turze jednak tej przewagi dużej nie było.
Czy to koniec trzeciej drogi?
No na razie politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 mówią, że nie. Ale to jest jasne, że jako iż koalicja ma próg wyborczy w wyborach parlamentarnych 8%, a kandydat tej partii zdobył około 5%, to jest albo dużo do zrobienia, albo dużo do zastanowienia się, w jakiej formule pójść w przyszłości do wyborów.
Jaka będzie ta druga tura? Przepraszam, pani profesor.
No wszyscy, w związku z tym, że stawka wyborów jest wysoka, na pewno nie będziemy się nudzić, ale również w takim negatywnym sensie, dlatego że obie strony spodziewają się agresywnej kampanii, a skoro spodziewają się agresywnej kampanii, to mogą robić ruchy wyprzedzające. Myślę, że pojawią się też takie dziwne sytuacje, z jaką mieliśmy do czynienia tuż przed ciszą wyborczą, czyli czwartek, piątek, kiedy w zasadzie ta sprawa jest do końca jeszcze niewyjaśniona, dotycząca finansowania kampanii. Jedni oczywiście mówią, że to jest błąd otoczenia Rafała Trzaskowskiego, który chciał dosypać trochę pieniędzy po swojej stronie, a inni mówią, że naprawdę myślicie, że aż tak jesteśmy naiwni i wietrzą tu prowokacje drugiej strony. I myślę, że to, co nas czeka właśnie w drugiej turze, to więcej takich niejasności, które sprawiają, że wyborcy zaczynają się zastanawiać, czy
na kogo oddać głos, czy
kogo,
pójdą.
Tak, i na przykład niektórzy mogą sobie powiedzieć, oni jedni drugich są siebie warci, lepiej zostanę w domu, choć myślę jednak, że finalnie frekwencja w drugiej turze może być nawet troszeczkę wyższa niż pierwsza.
To ciekawe. A czy może być zmiana strategii kandydatów? Też patrząc na wczorajsze wystąpienie, bo wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski jednak blado wypadł.
Znaczy ja miałam wrażenie, oglądając to, w jaki sposób Rafał Trzaskowski zareagował na swój wynik, że osobiście on był mocno zaskoczony, że troszkę go uśpiły te bardzo dobre sondaże, o których zresztą nawet myśmy też rozmawiały, tak, bo one rzeczywiście dawały taką bezpieczną przewagę.
Ja w nim nie widziałam mocy.
No właśnie, bo samo podniesienie głosu, obaj podnosili głos, tak? Myśląc, że tym...
Ale nie było energii tam żadnej,
tak,
dla mnie.
I to w kontrze można pokazać, co się działo w sztabie Karola Nawrockiego, bo ten wynik dla nich był również zaskoczeniem, ale oczywiście pozytywnym. I tak jak myślę, że Karol Nawrocki i jego sztab nie będzie zmieniał swojej strategii wyborczej, tylko będzie to robił mocniej, będzie oczywiście, co już robił od początku, uśmiechał się do wyborców, którzy oddali głos na Konfederację, czy teraz również Grzegorza Brauna. Natomiast z perspektywy Rafała Trzaskowskiego tu nie ma dużo czasu do zastanowienia. Trzeba uważać na nagłe zwroty.
Na to, co się mówi. To właśnie wielu komentatorów wczoraj mówiło, że antagonistycznie podszedł Rafał Trzaskowski do wyborców.
Tak,
i
no,
zamiast próbować pojednać społeczeństwo, to jednak wyrzucało te kwestie związane z funduszem kościelnym, z oderwaniem, z odłączeniem państwa od kościoła, a może nie w tym momencie trzeba było to robić.
Ja nie mam wrażenia, że właśnie antagonizowanie, znaczy może tak, używanie tego argumentu dotyczącego rozdziału państwa od kościoła w tym momencie jest jakąś emocją, która rozgrzewa społeczeństwo. To nie wychodzi w żadnych sondażach, więc cynicznie można powiedzieć, po co w takim razie, tak?
A z drugiej strony tutaj Jan Paweł II ze strony Karola Nawrockiego był wczoraj przypominany, prawda? I jego rocznica.
Tak, no bo rzeczywiście wybory były
dokładnie 18 maja, więc zupełnie dwie strony, można powiedzieć.
Tak, no, natomiast myślę, że jednak ta kampania nie pójdzie w tym kierunku. Natomiast no, taka próba łączenia, zjednywania sobie wyborców, którzy na nas i tak nie zagłosują, może nie jest najlepszą taktyką przed drugimi wyborami, drugą turą wyborów. To jest taktyka na wieczór wyborczy, wygrany wieczór wyborczy, mówienie, że nawet jeżeli na mnie nie zagłosowaliście, to będę waszym prezydentem. Natomiast to, co jest ważne i co powinno być przestrogą, to kampania w 2015 roku Bronisława Komorowskiego, który po wystraszony wynikiem pierwszej tury bardzo zmienił swój przekaz na ostatnie dwa tygodnie, no i to oczywiście skończyło się przegraną, a wygraną Andrzeja Dudy. Mhm. Więc takie zwroty akcji na dwa tygodnie przed wyborami nie są dobrym pomysłem, dlatego że wyborcy po pierwsze uważają, że to jest jakiś kolejny niezrozumiały, cyniczny zwrot. Gubią się w tej kampanii. Więc tutaj ta refleksja, w jaki sposób zmodyfikować kampanię Rafała Trzaskowskiego, żeby jednak dalej miał szansę, tak jak pokazywały wcześniej wyniki sondażu, wygrać, no trzeba to szybko przemyśleć i wdrożyć.
Po co nam 2 marca 25 maja?
No, żeby pokazać, że obie strony są mocno zmobilizowane.
I spolaryzowane po raz kolejny, bo jeśli mają spotkać się w Warszawie, to ja sobie nie wyobrażam tego tłumu.
Nie zazdroszczę tak rzeczywiście mieszkańcom Warszawy czy turystom, którzy będą pewnie przecierali, zwłaszcza zagraniczni turyści, oczy ze zdziwienia, co tutaj się dzieje. No i oczywiście służbom porządkowym, tak? Dlatego, że to będzie ogromne wyzwanie.
Wyzwanie, tak.
Więc dlaczego? No ja myślę, że tutaj jest jakby ta energia, która wstąpiła w sztab Karola Nawrockiego, ona musi znaleźć swój upust, no a to jest jedyna niedziela, kiedy to można coś takiego zorganizować. Nie ma sensu jakby... Jak rozumiem, taki był pomysł, że nie ma sensu spotykać się w innym mieście i liczyć tylko na przebitki w mediach, że oto pokazujemy dwa marsze, tylko zrobić to, skonfrontować się w jednym miejscu.
Spoglądając jeszcze na przekrój społeczny i głosowanie wyborców, kobiety: Trzaskowski, Nawrocki, seniorzy, młodzi, Mentzen. Zagranica Trzaskowski, ale ta europejska, bo ta za oceanią okazuje się, że jednak Nawrocki. To też jest ciekawe, pani
tak,
profesor.
Ja myślę, że te wybory właśnie pokazały dużo ciekawych rzeczy, czyli ten podział pokoleniowy to jedno, no i oczywiście pamiętajmy, kogo jest więcej, tak? Więc jednak w tej kohorcie wiekowej osób starszych, którzy w tych wyborach zagłosowali, w tej pierwszej turze zagłosowali głównie na Karola Nawrockiego, tych osób jest po prostu więcej. No ale z drugiej strony kobiet jest więcej, więc tu można powiedzieć, że to jest w miarę wyrównane, ale jak popatrzymy na przykład na najmłodszych wyborców, to ani jeden kandydat, ani drugi, którzy weszli do drugiej tury, nie są na dwóch pierwszych miejscach, dlatego że na dwóch pierwszych miejscach jest Sławomir Mentzen, a goni go z wynikiem prawie 20% wśród wyborców do 29 roku życia, Adrian Zandberg. To pokazuje, że młodzi są zmęczeni tym, co oferują dwie największe partie polityczne, ale kolejny raz przypominam, po pierwsze jest ich mniej, a po drugie to są wyborcy bardzo zmieniający zdanie.
Czy teraz włączą się kobiety, małżonki kandydatów?
Małżonki się już włączały, zwłaszcza małżonka Rafała Trzaskowskiego, żona Karola Nawrockiego.
Takie na pełnej parze.
Tak, myślę, że tak. No i te kobiety, które są w obu partiach politycznych, na pewno Rafałowi Trzaskowskiemu pod tym względem będzie łatwiej. Może pewnie też trochę łatwiej będzie próbować zmobilizować młodych wyborców, zwłaszcza, że on włożył duże zasoby, żeby młodych przeciągać na swoją stronę pomiędzy wyborami 2020-2025, czyli tę ofertę, którą przygotował dla młodych ludzi, a trochę jakby o nich zapomniał przed pierwszą kampanią.
Dolny Śląsk jako region nie jest zaskoczeniem dla pani?
No nie. Oczywiście widzimy, że Polska jest kolejny raz podzielona na dwie części. wschód i w część południa Polski to jest bardziej konserwatywna, północ, zachód i trochę centrum, czyli ta część, do której my należymy, bardziej liberalna. Natomiast ta przewaga Karola Nawrockiego w województwach wschodnich jest większa niż przewaga Rafała Trzaskowskiego w, powiedzmy, w naszej części Polski.
Kto wygra drugą turę?
A no teraz to już jest trudniej powiedzieć, bo obaj kandydaci mają sondażowo podobne szanse. Już oczywiście pojawiły się pierwsze sondaże i żaden z kandydatów nie przekracza 50%, co pokazuje, że około 10% wyborców jeszcze nie mówi, na kogo zagłosuje, bądź jeszcze po prostu nie wie, na kogo zagłosuje. Dużo teraz będzie zależało od kampanii wyborczej. No i tak, i ja mam jakieś, może nie oczekiwania, przewidywania, przeczucia, dlatego że i powiem tak, że na pewno łatwiej jest gonić królika niż uciekać, czyli na pewno kandydatowi opozycyjnemu jest łatwiej mobilizować swoich zwolenników, czyli teraz, mimo że w sondażach trochę lepiej wypada Rafał Trzaskowski, to energia jest większa po stronie Karola Nawrockiego.
I tu stawiamy kropkę. Politolog profesor Anna Pacześniak. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.